Dzisiejsza historia zbrodni ma miejsce w stolicy Polski i przepełniona jest bezwzględnością sprawców oraz okrucieństwem ich czynu. Człowiek, na którym dokonano mordu, był bezbronną ofiarą w zaplanowanej grze. A jak wiadomo, żaden gracz nie kładzie odkrytych kart na stole. Trzyma je w dłoni i wybiera te, które rzuci pierwsze, a które zatrzyma do końca. Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Demon. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę, klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Monika dobiega trzydziestki. Ma piękne, długie blond włosy, jest zgrabna, atrakcyjna i zadbana. Jej wygląd fizyczny, połączony z uwodzicielskim spojrzeniem, zwraca uwagę niejednego mężczyzny. Kobieta doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich atutów, które niejednokrotnie wykorzystuje dla własnych korzyści. Jest zaradna, przedsiębiorcza, pracowita i ponadprzeciętnie inteligentna. Ma wyższe wykształcenie zdobyte na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem zintegrowanej Europy. Posiada kochającego męża oraz uroczego 9-letniego synka. Do szczęścia brakuje jej dobrze płatnej pracy, dzięki której będzie mogła żyć tak jak pragnie, w luksusie i w komforcie. Ojciec Moniki, strażnik służby więziennej z 26-letnim stażem pracy, proponuje jej zatrudnienie się na bliźniaczym stanowisku w płońskim areszcie śledczym. Kobieta przyjmuje jego propozycję. Dzięki swojej zaradności, energii oraz nieustępliwej postawie szybko zyskuje sympatię całego personelu zakładu karnego. Jej sposób bycia oraz urodę dostrzegają również ci, którzy znajdują się za więziennymi kratami. Monika ulega jednemu z takich mężczyzn, z którym wdaje się w ognisty romans. Relacja pogłębia się na tyle, że kobieta pomaga mu w przemycaniu listów poza cenzurą. W niedługim czasie współpracuje z kilkoma innymi osadzonymi oraz ich rodzinami. Po jakimś czasie Monika zostaje przyłapana przez jednego z funkcjonariuszy, który informuje dyrektora aresztu o jej poczynaniach. Podczas pisania raportu zwolnienia ze służby prosi przełożonego, aby dał jej drugą szansę i wyciszył sprawę. Dyrektor nie ulega jej namowom i kobieta zostaje zwolniona. Po kilku tygodniach znajduje pracę jako bibliotekarka, ale cisza, spokój i przewidywalne zajęcia są dla Moniki nużące. Decyduje się na zmianę pracy. Tym razem wybiera księgowość, ale i tutaj nie zagrzewa długo miejsca. Kobieta pragnie zmiany otoczenia, życia w pojedynkę, na własnych zasadach. W 2014 roku odchodzi od męża, pozostawiając pod jego opieką syna. Decyduje się na przeprowadzkę do Warszawy. Stolica kusi ją nowoczesną architekturą i zdecydowanie wyższymi zarobkami. Znajduje mieszkanie na wynajem w dzielnicy Sadyba i zaczyna intensywne poszukiwanie pracy. Natrafia na ciekawe ogłoszenie zamieszczone w internecie przez starszego mężczyznę. Jest nim 86-letni Aleksander, niezwykle majętny biznesmen, posiadający wiele nieruchomości znajdujących się w stolicy. Monika chce zrobić wrażenie na potencjalnym pracodawcy, Zakłada krótką spódniczkę i buty na wysokim obcasie. Jest bystra, elokwentna i serdeczna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazuje spore doświadczenie w księgowości oraz pracy biurowej. Pan Aleksander postanawia zatrudnić Monikę jako swoją asystentkę i przedstawia jej obowiązki pracy. Kobieta ma pomóc starszemu mężczyźnie w zarządzaniu jego licznymi nieruchomościami. Monika szybko orientuje się, że majątek pana Aleksandra opiewa na kilka milionów złotych. Biuro mężczyzny mieści się w jego luksusowym mieszkaniu przy ulicy Marszałkowskiej, w którym znajduje się wiele drogocennych przedmiotów. Monika czuje się tutaj jak ryba w wodzie. Otoczona luksusem i obdarzona zaufaniem, z uśmiechem i satysfakcją wykonuje powierzone jej obowiązki. Po wielu wspólnie spędzonych tygodniach kobieta zaprzyjaźnia się z biznesmenem. Leciwy mężczyzna cieszy się z tej znajomości, gdyż wiedzie samotne życie, nie posiadając przyjaciół ani rodziny. Monika, oprócz przyjaźni z panem Aleksandrem, nawiązuje znajomość z atrakcyjnym młodym mężczyzną o imieniu Dariusz. Kobieta poznała go na portalu internetowym, na którym zamieściła ogłoszenie o charakterze czysto biznesowym. Szukała sponsora, któremu w wolnym od obowiązków czasie umili chwilę w rozkoszny sposób. Dariusz jest żonaty, posiada również kilkoro dzieci. Nie przeszkadza mu jednak zapomnieć się w ramionach Moniki, która zawsze wita go w fikuśnej bieliźnie, pachnąca i gotowa na miłosne igraszki. Pensja od pana Aleksandra nie wystarcza Monice, by wieść życie na takim poziomie, o jakim marzy, a sponsoring ze strony Dariusza zaspokaja jedynie jej chwilowe potrzeby. Kobieta postanawia rozszerzyć swoją działalność i w niedługim czasie znajduje kolejnych panów, którzy za chwilę uciechy z atrakcyjną blondynką są w stanie słono zapłacić. Monika jest sprytna i przebiegła, a jej oczekiwania bardzo konkretne. W sieci wyszukuje ogłoszenia jedynie od żonatych mężczyzn, a sposób, w jaki egzekwuje od nich pieniądze, zaczyna powoli przeradzać się w szantaż. Kobieta kupuje mikrokamerę, która ukryta jest w małym pilocie, przypominający ten od sterowania telewizorem. Jeśli któryś z jej kochanków zaczyna przebąkiwać o zakończeniu znajomości, wiedziony wyrzutami sumienia lub szczuplejącym portfelem, kobieta od razu przechodzi do planu B. Przedstawia gagatkowi wideo, które nagrała w trakcie miłosnego aktu, informując go, że rozwiązanie umowy będzie go sporo kosztować. Większość zszantażowanych mężczyzn płaci karę umowną, cała reszta najpewniej pakuje walizki w asyście zdradzonej żony. Relacja z Dariuszem, mimo podobnych zależności, jest dla Moniki o wiele głębsza. 32-letnia kobieta jest zakochana w przedsiębiorcy i ma nadzieję, że ich romans przerodzi się w coś poważniejszego. Mężczyzna poznaje rodziców Moniki, na których robi ogromne wrażenie. Szarmancki, zaradny, bystry, z własną działalnością, jest idealnym kandydatem na męża. Rodzice kobiety mają nadzieję, że córka u boku Dariusza w końcu się ustatkuje. Rozwiedzie z mężczyzną, którego porzuciła, i zawalczy o opiekę nad synkiem, tęskniącym za matczyną miłością. Nie wiedzą jednak, że idealny kandydat na zięcia posiada już teściów i w przeciwieństwie do Moniki wcale nie myśli o zakończeniu swojego małżeństwa. Mimo wszystko mami kobietę obietnicą o zagranicznej podróży tylko we dwoje i pracy w jego przedsiębiorstwie na miejscu osobistej asystentki. Monika wielokrotnie dopytuje Dariusza o wspólne wakacje i namawia go na odejście od żony. Jest zawiedziona jego postawą, tym, że ciągle ją zbywa. Długo walczy o tą relację, ale powoli zaczyna tracić cierpliwość. Pewnego dnia Dariusz puka do jej mieszkania po raz ostatni. Informuje Monikę, że pragnie naprawić swoje małżeństwo i nie chce się z nią więcej spotykać. Kobieta wpada w szał. Czuje się rozgoryczona i żądna zemsty. Dariusz nie ulega jej prośbom i groźbom. Odwraca się na pięcie i wychodzi. Finanse Moniki powoli zaczynają topnieć. Wieczorową porą przy kieliszku dobrego trunku wpada na genialny jej zdaniem pomysł. Nie chce dłużej zastanawiać się nad brakiem pieniędzy, sprzedawaniem swojego ciała i użeraniem się z żonatymi facetami. Chce mieć zabezpieczoną przyszłość, nie martwiąc się nigdy więcej o stan swojego konta. Jej celem jest pan Aleksander, poczciwy staruszek, który może pomóc jej spełnić to marzenie. W grę nie wchodzi jednak romans ani małżeństwo, gdyż mężczyzna nie jest zainteresowany Moniką w sposób, w jaki by chciała i co byłoby zdecydowanie najprostsze do zrealizowania, więc kobieta musi poradzić sobie inaczej. Opracowuje plan, w który pragnie wtajemniczyć jeszcze jedną osobę. Na Facebooku wyszukuje konto swojej byłej przyjaciółki z Płońska. W zakładce znajomi klika w profil jej siostry, Oli. Przez chwilę ogląda jej zdjęcia, czyta opisy, lecz dobrze wie, dlaczego to robi. Pragnie znaleźć konto jej sympatii, 19-letniego Grzegorza. Kiedy otwiera jego profil, uśmiecha się z satysfakcją. Według Moniki jest idealnym kompanem do realizacji jej planu. Wysoki, dobrze zbudowany, o miłej aparycji i biedny jak mysz kościelna. Pozostawia mu wiadomość w skrzynce wraz z numerem telefonu. W niedługim czasie Grzesiek dzwoni do Moniki, pyta w jakiej sprawie się z nim kontaktuje. Kobieta nie chce za wiele mówić przez telefon, więc zaprasza go do Warszawy. Kiedy chłopak przybywa na Sadybę, Monika ze szczegółami przedstawia mu swój pomysł. Grzesiek bezpardonowo pyta, ile dostanie za wykonanie brudnej roboty. Kobieta jeszcze śmielej odpowiada – dużo. Sprawa dotyczy pana Aleksandra. Staruszek ma zostać pozbawiony życia, aby Monika mogła przepisać na siebie jego nieruchomości. Opracowana strategia zostaje ze szczegółami przekazana 19-latkowi. Chłopak wychodzi z jej mieszkania z kartką, na której kobieta skrupulatnie rozpisała jego rolę w planowanym procederze. Monika wynajmuje mieszkanie przy ulicy Konstancińskiej. Lokum ma służyć jako zasadzka na pana Aleksandra. 5 maja 2014 roku Grzegorz kontaktuje się ze starszym mężczyzną. Mówi mu, że posiada mieszkanie na sprzedaż w atrakcyjnej lokalizacji. Pan Aleksander wykazuje chęć obejrzenia apartamentu. Kiedy przybywa na miejsce, chłopak oprowadza go po mieszkaniu. Mężczyzna jest zainteresowany kupnem lokalu. W tym celu udają się do salonu, by usiąść przy wspólnym stole i omówić szczegóły sprzedaży. Po chwili Grzegorz dostaje SMS-a. Czyta wiadomość i wstaje od stołu. Prosi pana Aleksandra, aby udał się z nim do łazienki, gdyż nie wspomniał o nieprzyjemnym zapachu, który wydobywa się z rur. Mężczyzna podąża za chłopakiem. W pewnym momencie zza pleców pana Aleksandra wyrasta Monika, dzierżąc w dłoni szklaną butelkę. Z impetem uderza staruszka w tył głowy. Mężczyzna osuwa się na podłogę, jęczy. Kobieta nachyla się nad nim, bierze nóż, którym śmiertelnie rani go w gardło. Szkarłatna kałuża wokół jego ciała plami podłogę w korytarzu. Monika wyciąga z kieszeni pana Aleksandra portfel, w którym znajduje się 2000 złotych. Zabiera mu również 3 telefony komórkowe oraz klucze do mieszkania. Zostawiają martwego mężczyznę w korytarzu, zamykają mieszkanie i udają się na Sadybę do sklepu z walizkami. Kupują jedną z największych, jakie są w ofercie, po czym wracają na Konstancińską. Upychają w niej zwłoki pana Aleksandra i wynoszą do zaparkowanego przed blokiem samochodu. Monika siada za kierownicą. Przybywają do Wróblewa, malutkiej wsi położonej w powiecie płońskim w gminie Naruszewo. Niedaleko miejsca, w którym Monika się wychowała i w którym mieszka jej najbliższa rodzina, mąż oraz synek. Wybór ukrycia zwłok w dobrze znanej jej lokalizacji jest zapewne podyktowany chęcią kontroli nad zaistniałą sytuacją. Kierują się na rozległą polanę, otoczoną zewsząd bujnymi lasami. Monika każe wykopać Grześkowi dół. Chłopak posłusznie wykonuje jej żądanie. Kiedy walizka ze zwłokami pana Aleksandra zostaje zakopana, kobieta kilkukrotnie najeżdża kołami samochodu, aby uklepać świeżo skopaną ziemię. W drodze powrotnej do Warszawy Grzegorz rozmawia z Moniką o tym, co zamierza zrobić z mieszkaniami zamordowanego. Kobieta informuje go, że znalazła już kupca na liczne nieruchomości staruszka. Widząc zmieszanie chłopaka i strach, który zaczyna dominować nad adrenaliną, mówi mu również, że zabójstwo pana Aleksandra nie jest jej pierwszą zbrodnią. Pragnie uspokoić Grzegorza i przypomnieć mu, że niedługo będą bogaci. Przez następnych kilka dni sprzątają mieszkanie przy ulicy Konstancińskiej, malują również ściany w przedpokoju tak, aby zatuszować ślady morderstwa. Mijają 3 tygodnie od zamordowania i ukrycia zwłok pana Aleksandra. Kobieta zaczyna odczuwać niepokój. Martwi się, że Grzegorz mógł mieć rację, mówiąc, że dół, który wykopał na polanie we Wróblewie, jest zbyt płytki. Monika nie zwróciła na to szczególnej uwagi. Chciała jak najszybciej pozbyć się ciała staruszka. Teraz jednak analizuje ich działania krok po kroku i dochodzi do wniosku, że zwłoki należy wykopać i spalić, aby leśna zwierzyna nie obnażyła ich zbrodniczego czynu. Kobieta kontaktuje się z byłym kochankiem Dariuszem. Próbuje namówić mężczyznę na odświeżenie znajomości. Ten jednak stanowczo odmawia. Monika prosi go zatem, aby pożyczył jej swój samochód, gdyż ma do załatwienia ważną sprawę poza Warszawą. Dariusz się zgadza. Kobieta ponownie dzwoni do Grzegorza. Mówi chłopakowi, że muszą wrócić do Wróblewa. Ten informuje ją, że powiedział o wszystkim swojej dziewczynie, 15-letniej Oli. Prosi, aby mogła im towarzyszyć, zapewniając Monikę, że nastolatka zachowa milczenie. Kobieta się zgadza. W trójkę wyruszają w podróż samochodem Dariusza. Kiedy przybywają na polanę, chłopak wykopuje walizkę. Ładują ją do samochodu i ruszają do Zaborowa, wsi położonej w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno. Chwilę kluczą po wsi w poszukiwaniu dogodnego miejsca na spalenie zwłok. Ponownie znajdują odludny, zalesiony obszar. Monika otwiera walizkę położoną w bagażniku i robi kilka zdjęć, tak aby uchwycić na nich numer rejestracyjny pojazdu. Następnie wspólnie z Grzegorzem układają ciało pana Aleksandra na trawie. Ola jest przerażona całym procederem, trzęsie się i płacze. Grzegorz próbuje ją uspokoić. Monika z widoczną irytacją na twarzy przygląda się histerii, w którą wpadła nastolatka. Po chwili wsiadają do samochodu i jadą zakupić papę oraz benzynę. Kiedy wracają na miejsce, kobieta oblewa nią zwłoki staruszka i podpala je. Grzegorz co rusz dosypuje do ogniska papę. Po 2 godzinach ciało Aleksandra zostaje spopielone. Czaszka i kości są jedynymi pozostałościami. Monika zarządza powrót do Warszawy, twierdząc, że plan, który uknęła, zakończył się sukcesem. Posiada również zdjęcia, które wykonała w samochodzie Dariusza, tak aby móc szantażować byłego kochanka w nadziei na wyłudzenie od niego dodatkowych pieniędzy lub wznowienia romansu. W niedługim czasie próbuje przepisać na siebie jedno z mieszkań staruszka znajdujące się przy ulicy Marszałkowskiej, będące w przeszłości miejscem jej pracy. Jest doskonale przygotowana do przejęcia majątku. Przez kilka miesięcy sumiennie ćwiczyła jego podpis. Znalazła również notariusza z Trójmiasta, który miał zostać jednym z jej łóżkowych klientów. Chciała go uwieść i w razie problemów z formalnościami szantażować nagraniami z ukrytej kamery. Przez jakiś czas intensywnie koresponduje z prawnikiem, tak aby zdobyć jego zaufanie i podgrzać miłosną atmosferę. Mężczyzna w ostateczności nie ulega jej prowokacjom, twierdząc, że zaproponowane przez nią manewry z nieruchomościami są obarczone wysokim ryzykiem. Po 2 miesiącach od zbrodni w mieszkaniu Moniki pojawia się policja. Kobieta zostaje oskarżona o zamordowanie 86-letniego Aleksandra. Śledczy zabezpieczają komputer kobiety, w którym znajdują zdjęcia zwłok staruszka. Monika nie przyznaje się do postawionych jej zarzutów. Pyta, skąd mają informacje o rzekomym morderstwie. Funkcjonariusze informują kobietę o zeznaniach Oli, która targana wyrzutami sumienia zwierzyła się siostrze, będącej niegdyś przyjaciółką Moniki. Ta zaś powiedziała o wszystkim swojemu chłopakowi, który jest policjantem w Nowym Dworze Mazowieckim. Monika, przyłapana na gorącym uczynku, obciążona licznymi dowodami w sprawie, próbuje przerzucić całą winę na Grzegorza. Chłopak przyznaje się do pomocy kobiecie w zbrodniczym planie, lecz podkreśla, że to ona zadała śmiertelny cios. Oskarżeni naprzemiennie przerzucają na siebie odpowiedzialność za zabójstwo, co sprawia, że sąd nie do końca jest w stanie odtworzyć przebieg wydarzeń. Nie udaje się zatem jednoznacznie ustalić, które z nich pozbawiło życia pana Aleksandra. W pierwszym wyroku sąd okręgowy w Warszawie skazuje Monikę na dożywocie, a Grzegorza na 25 lat pozbawienia wolności, twierdząc, że to kobieta zaplanowała zbrodnię, a 19-latek był jej narzędziem do pomocy w dokonaniu zabójstwa. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymuje ten wyrok, lecz obrońcy skazanych składają kasację. Sędzia Andrzej Ryński nie uwzględnia złożonych wniosków, podkreślając, że sądy pierwszej i drugiej instancji prawidłowo zbadały i oceniły sprawę. Swoją decyzję tłumaczy następującymi słowami. Ta kara, w perspektywie ogromu krzywdy, jakiego dopuścili się oskarżeni, tego ich cynicznego postępowania, które zmierzało do uzyskania konkretnych profitów, wskazuje na to, że ta kara jest zasłużona i celowa. Oboje oskarżeni są sądzeni za zabójstwo z motywacji zasługującej na szczególne potępienie i pozbawieni praw publicznych na 10 lat. Monika podczas licznych przesłuchań, a następnie rozprawy sądowej, wielokrotnie płakała żywnymi łzami. Większość nie wierzyła w ich szczerość, szczególnie kiedy sędzia przytoczył list, w którym skazana napisała: zła jestem głównie na siebie, bo pod postacią słodkiej dziewczyny i namiętnej kobiety zawsze krył się okrutny demon, który tylko czeka, aby zaatakować i wbić swoje kły w szyję potencjalnych ofiar. Sędzia Piotrowski, odczytujący jej list, tak podsumował jego treść. Okoliczności tej sprawy w ocenie sądu nakazują zgodzić się z tym metaforycznym, może nieco grafomańskim, ale trafnym opisem oskarżonej dokonanym przez nią samą. To nie są surowe kary, to kary sprawiedliwe. Tylko w ten sposób oskarżeni mogą zrozumieć ogrom zła, jaki wyrządzili. Ta sprawa pokazuje, do czego jest zdolny człowiek, kiedy kieruje się chciwością. Była przyjaciółka Moniki, a zarazem siostra 15-letniej Oli, dzięki której ta okrutna zbrodnia ujrzała światło dzienne, wspomina kobietę w jednym z wywiadów. Mówi, że zawsze bała się Moniki. Czuła od niej złą energię. Miała diabła za skórą, podkreśla stanowczym głosem. Pan Aleksander pragnął bliskości z drugim człowiekiem. Jego samotność sprawiła, że zaufał i zbliżył się do osoby, która od początku planowała pozbawić go życia. Monika była dla niego namiastką rodziny, wnuczką, której nigdy nie posiadał. Poruszające jest również to, że nikt nie przejął się jego nieobecnością, nikt go nie szukał. Był przezroczysty, wręcz niewidzialny, w przeciwieństwie do jego pieniędzy. Niech fałsz lic, uśmiech piękny i godziwy, w fałszywym sercu skryje czyn straszliwy. Macbeth, William Shakespeare. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.